Lekcja czwarta. 25 października. Konflikt stojący za wszystkimi konfliktami. Sobota, po południu, 18 października. Tekst pamięciowy. A takiego dnia, jak ten nie było ani przedtem, ani potem, aby Pan wysłuchał głosu człowieka, gdyż Pan walczył za Izraela. Księga Jozłego 10:14. Czytając Księgę Jozłego, dowiadujemy się o agresywnych działaniach militarnych podejmowanych na polecenie Boga, w imię Boga i z pomocą Boga. Świadomość, iż Bóg stał za podbojem Kanaanu, przenika Księgę Jozłego i jest wyrażona w słowach autora Księgi i samego Boga, a także w mowach Jozłego, słowach Rahab i zwiadowców oraz ludu. Zobacz Księga Jozłego 10:10-11. Pan wzbudził wśród nich strach przed Izraelem i zadał im wielką klęskę pod Gibeonem i ścigał ich w stronę wzniesienia w Bethoron, a bił ich aż do Azeka i aż do Makkeda. A gdy, uciekając przed Izraelem, znaleźli się na zboczu Bethoron, Pan godził w nich z nieba wielkimi kamieniami aż do Azeka, także poginęli. Tych, którzy poginęli od gradu kamieni, było więcej niż tych, których synowie izraelscy wybili mieczem. Księga Jozłego 6:2. Wtedy Pan rzekł do Jozłego, oto oddaję w Twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników. Księga Jozłego 8:1. I rzekł Pan do Jozłego, nie bój się i nie lękaj się. Weź z sobą cały zbrojny lud, powstań i wyrusz do Aj. Patrz, oto ja wydam w Twoje ręce króla Aj z jego ludem, miastem i ziemią. Księga Jozłego 4:23-24. Gdyż Pan, Bóg wasz, wysuszył wody Jordanu przed wami, aż się przeprawiliście, podobnie jak Pan, Bóg wasz, uczynił z Morzem Czerwonym, które wysuszył przed nami, aż się przeprawiliśmy, aby poznały wszystkie ludy ziemi, że ręka Pana jest mocna, i abyście się bali Pana, Boga waszego, po wszystkie dni. Księga Jozłego 8:7. Wy wypadniecie z zasadzki i zajmiecie miasto, a Pan, Bóg wasz, wydaje w wasze ręce. Księga Jozłego 2:10. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. Księga Jozłego 2:24. I rzekli do Jozłego, Pan dał całą tę ziemię w nasze ręce, a także wszyscy jej mieszkańcy drżą przed nami. Księga Jozłego 24:18. I wypędził Pan przed nami wszystkie ludy, i Amorejczyków, mieszkających w tej ziemi, więc także my służyć będziemy Panu, gdyż On jest Bogiem naszym. Sam Bóg przedstawia się jako inicjator tych brutalnych konfliktów. Ta rzeczywistość rodzi nieuniknione pytania, jak mamy rozumieć to, że wybrany lud Boży czynił coś takiego w czasach starotestamentowych? Jak pogodzić obraz wojowniczego Boga z jego charakterem nacechowanym miłością, nie pomniejszając wiarygodności, autorytatywności i historyczności Starego Testamentu? W tym i przyszłym tygodniu będziemy studiować trudną kwestię wojen nakazanych przez Boga, a opisanych w Księdze Jozłego i w innych miejscach Biblii.
Niedziela, 19 października. Wódz Wojska Pana. Co ten fragment księgi mówi o tle podboju Kanaanu? Przeczytaj Księga Jozłego 5:13-15. A gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał go, czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół? A ten odpowiedział, nie, ale jestem wodzem wojska Pana, przyszedłem teraz. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego, co rozkaże mój Pan słudze swemu? A wódz wojska Pana rzekł do Jozłego, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. I Jozue tak uczynił. Izraelici właśnie przekroczyli Jordan i zatrzymali się na terytorium wroga. Przed nimi leżało warowne miasto Jerycho, a jego bramy były zamknięte na stałe. Do tej pory Izraelici nie mieli przygotowanej żadnej strategii wojennej. Co gorsza, byli uzbrojeni jedynie w proce, włócznie, łuki i strzały, a mieli zdobyć miasto przygotowane do długiego oblężenia. Na swoje pytanie o tożsamość tajemniczego przybysza, czy jest on wrogiem, czy sprzymierzeńcem, Jozue otrzymał dość dziwną odpowiedź – nie. Najwyraźniej ów przybysz pragnął wskazać Jozuemu, że nie należy do żadnej z tych kategorii. Mówiąc innymi słowy, nie chodziło o to, czy jest on po stronie Jozuego, ale czy Jozue jest po jego stronie. Co wersety te uczą o tożsamości wodza wojska Pana? Porównaj Księga Jozuego 5:14-15. A ten odpowiedział, nie, ale jestem wodzem wojska Pana, przyszedłem teraz. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego, co rozkaże mój Pan słudze swemu? A wódz wojska Pana rzekł do Jozuego, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. I Jozue tak uczynił. Druga Księga Królewska 6:8-17. Ilekroć król Aramu prowadził wojnę z Izraelem i po naradzie ze swoimi dostojnikami powiadał, w tym a w tym miejscu stanę obozem, mąż Boży wysyłał do króla izraelskiego wiadomość, wystrzegaj się, aby ciągnąć tamtędy, gdyż tam obozują Aramejczycy. Posyłał więc król izraelski na to miejsce, o którym mu oznajmiał mąż Boży ostrzegając go, nie raz i nie dwa i miał się tam na baczności. Rzecz ta oburzała króla aramejskiego, zwołał więc swoich dostojników i powiedział do nich, czy nie możecie mi donieść, kto z naszych trzyma z królem izraelskim? Wtedy jeden z jego dostojników rzekł, nikt, panie mój, królu, lecz to prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, donosi królowi izraelskiemu słowa, które wypowiadasz w swojej komnacie sypialnej. On odpowiedział, idźcie, a wy badajcie, gdzie on przebywa, a ja wyślę ludzi i każę go pojmać. I doniesiono mu, oto jest on w Dotanie. Wtedy wyprawił tam konnice i wozy wojenne, i znaczny oddział wojska i ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego, biada, panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział, nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy, panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi, i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Księga Nehemiasza 9:6. Ty jedynie jesteś Panem. Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich zastęp, ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co jest w nich. Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, a zastęp niebieski oddaje ci pokłon. Choć wrażenie wódz wojska Pana jest wyjątkowe w Starym Testamencie, to jednak połączenie słów wódz i wojsko zawsze ma kontekst militarny. Słowo wojsko w Piśmie Świętym może oznaczać oddziały bojowe, ale także aniołów czy ciała niebieskie. Jozuemu ukazał się przedwcielony Chrystus, nie tylko jako sprzymierzeniec czy jako prawdziwy wódz wojska izraelskiego, ale jako wódz niewidzialnego wojska aniołów, uczestniczących w konflikcie znacznie większym niż konflikt Izraelitów z Kananejczykami. Reakcja Jozuego świadczy o tym, że dobrze zrozumiał tożsamość owego wodza jako równego Bogu. Tak więc Jozue padł na twarz przed nim na znak najwyższego szacunku i głębokiej czci. Jozue był gotowy przyjąć strategię bitewną w ramach kampanii wojennej będącej częścią znacznie większego konfliktu z udziałem samego Boga zastępów. Jakie pocieszenie możemy i powinniśmy czerpać ze świadomości, że wódz wojska Pana działa w obronie swojego ludu. Poniedziałek, 20 października. Wojna w niebie. Jozue zrozumiał, że bitwy czekające Izraelitów są częścią znacznie większej wojny. Co wiemy o konflikcie, w którym sam Bóg jest stroną? Zobacz objawienie Jana 12:7-9. I wybuchła walka w niebie, Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Księga Izajasza 14:12-14. O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. Księga Ezechiela 28:11-19. I doszło mnie słowo Pana tej treści, synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi wszechmocny Pan, ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym, okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie, karneol, topaz i jaspis, chryzolit, berylionyks, szafir, rubin i szmaragd, ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię, byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię, postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali. Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił. Obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy cię widzieli. Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad tobą, stałeś się odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki. Księga Daniela 10:12-13. Wtedy rzekł do mnie, nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów. Lecz książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim Królestwa Perskiego. Bóg stworzył wszechświat pełen odpowiedzialnych istot, które obdarzył wolną wolą niezbędną do autentycznego miłowania. Istoty te mogą wybierać postępowanie w zgodzie z wolą Boga, ale mają też możliwość zbuntowania się przeciwko niemu. Niestety, jeden z najwyższych aniołów, nazwany w Biblii Lucyferem, zbuntował się przeciwko Bogu i zwiódł do buntu znaczną część innych aniołów. Izajasz i Ezechiel nawiązują do tego konfliktu, choć pewni komentatorzy biblijni usiłują ograniczyć znaczenie 14 rozdziału Księgi Izajasza i 28 rozdziału Księgi Ezechiela jedynie do króla Babilonii i władcy Tyru. Jednak tekst tych rozdziałów dobitnie świadczy o tym, że dotyczy także szerszej rzeczywistości. Król Babilonii został przedstawiony jako przebywający w niebie w bezpośredniej bliskości tronu Bożego, a król Tyru miał przebywać w Edenie jako zabezpieczający cherub na świętej górze Bożej. Oczywiście nie może to dotyczyć królów Babilonii i Tyru. Nie można też o żadnych ziemskich królach powiedzieć, że byli nienaganni i doskonali. Zatem te postacie opisane w proroctwie muszą oznaczać kogoś więcej niż władców ziemskich królestw Babilonii i Tyru. Izajasz przedstawia przypowieść hebrajskie, Maszal, która zawiera znaczenie wykraczające poza bezpośredni kontekst historyczny. W tym przypadku król Babilonii staje się symbolem buntu, samowystarczalności i pychy. Podobnie Ezechiel dokonuje rozróżnienia między księciem Tyru, a królem Tyru. Przy czym ów książę działający w ziemskiej sferze staje się symbolem króla, który działa w sferze niebiańskiej. Według księga Daniela 10:12-14 zbuntowane niebiańskie istoty usiłują nie dopuścić do realizacji Bożych zamierzeń na ziemi. Właśnie w świetle tego powiązania między niebem a ziemią powinniśmy rozumieć fakt, iż Bóg usankcjonował wojny prowadzone przez Izraelitów. Musimy pojmować te ziemskie konflikty jako przejawy większego konfliktu między Bogiem a szatanem, między dobrem a złem, konfliktu, w którym celem Boga jest to ostateczne przywrócenie Bożej sprawiedliwości i miłości w upadłym świecie. W jaki sposób w świecie i w naszym życiu przejawiają się realia wszechświatowego konfliktu między dobrem a złem? Wtorek, 21 października. Pan jest wojownikiem. Co to znaczy, że Bóg jest wojownikiem? Przeczytaj druga księga Mojżeszowa 2, 23-25. Po upływie długiego czasu umarł król egipski. Jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich narzekanie. I wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I wejrzał Bóg na Izraelitów, Bóg ujął się za nimi. Druga księga Mojżeszowa 12, 12-13. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu, ja, Pan. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was, i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Druga księga Mojżeszowa 15, 3-11. Pan jest wojownikiem, Pan do imię Jego. Rdwany Faraona i jego wojsko wrzucił w morze, a wybrani jego wojownicy zostali pogrążeni w Morzu Czerwonym. Fale morskie pokryły ich, jak kamienie opadli w głębinę. Prawica Twoja, Panie, jest uświetniona przez siłę, prawica Twoja rozbija nieprzyjaciela. Pełnią swego majestatu powalasz przeciwników swoich, zsyłasz swój gniew, który ich pożera jak słomę. Pod tchnieniem Twoich nozdrzy spiętrzyły się wody, strumienie stanęły jak wał, topiele zakrzepły w sercu morza. Rzekł nieprzyjaciel, będę ścigał, dosięgnę, będę dzielił łupy, nasyci się nimi dusza moja, dobędę miecza, zniszczy ich ręka moja. Wionąłeś swym tchnieniem, okryło ich morze, zatonęli jak ołów w potężnych wodach. Któż jest jak Ty, wśród bogów, Panie? Któż jest jak Ty, wzniosły w świętości? Straszliwy w chwalebnych czynach. Sprawca cudów? Podczas długiego pobytu w Egipcie Izraelici zapomnieli o prawdziwym Bogu swoich przodków. Jak świadczą liczne wydarzenia z ich wędrówki po pustyni, ich wiedza o Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba była dość mglista, a w swoje praktyki religijne usiłowali wplatać pogańskie elementy. Porównaj druga księga Mojżeszowa 32, 1-4. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona i rzekli do niego, Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Odpowiedział im Aaron, zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki, i przynieście do mnie. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich, i przynieśli je do Aarona. I przyjął je z ich rąk, i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli, to są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Będąc uciskani przez Egipcjan, wołali do Pana i Pan we właściwym czasie interweniował na ich rzecz. Jednak konflikt opisany w pierwszych 12 rozdziałach Księgi Wyjścia daleko wykraczał poza zmagania między Mojżeszem a Faraonem. Według wojennej ideologii starożytnego Bliskiego Wschodu konflikty między ludźmi były postrzegane jako wyraz walki między bogami reprezentowanymi przez tych ludzi. W druga księga Mojżeszowa 12, 12 czytamy, że Pan dokonał sądu nie tyle nad samym Faraonem, ile nad bogami Egiptu, potężnymi demonami stojącymi za opresyjną potęgą i niesprawiedliwym systemem społecznym Egiptu. Ostatecznie to Bóg toczy wojnę przeciwko grzechowi i nie będzie na zawsze tolerował jego istnienia. Wszyscy zbuntowani aniołowie oraz ludzie zdecydowanie i nieodwołalnie utożsamiający się z grzechem zostaną unicestwieni. W świetle tego faktu bitwy przeciwko mieszkańcom Ziemi Obiecanej należy rozumieć jako wczesny etap tego konfliktu, który osiągnął szczytowy moment na Golgocie, a zostanie rozstrzygnięty na sądzie ostatecznym, gdy nacechowany sprawiedliwością i miłością charakter Boga zostanie oczyszczony z wszelkich zarzutów. Koncepcja zupełnej zagłady Kananejczyków musi być rozumiana w ramach biblijnego światopoglądu, w którym Bóg jest stroną wszechświatowego konfliktu ze zwolennikami zła. Stawką tego konfliktu są reputacja i charakter Boga. Zobacz list do Rzymian 3:4. Z pewnością nie. Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą, jak napisano, abyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Objawienie Jana 15:3. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc, wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący, sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Odkąd grzech wkroczył w ludzką egzystencję, nikt z ludzi nie może pozostać neutralny. Musimy być albo po stronie Boga, albo po stronie zła. Na tym tle zagłada Kananejczyków musi być postrzegana jako lekcja poglądowa wskazująca na sąd ostateczny. Realia wielkiego boju dopuszczają istnienie tylko dwóch stron. Jak możesz być pewny, że stoisz po właściwej stronie tego konfliktu? Środa, 22 października. Pan za was walczyć będzie. Jaki był pierwotny i idealny Boży plan dotyczący zaangażowania Izraelitów w walkę o ziemię obiecaną według? Druga Księga Mojżeszowa 14:13-14:25. Na to rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie. I sprawił, że odpadły koła jego rydwanów, tak że z trudnością mogli posuwać się naprzód. Wtedy rzekli Egipcjanie, uciekajmy przed Izraelem, gdyż Pan walczy za nich z Egipcjanami. Gdy Izraelici znaleźli się w kryzysowej sytuacji wymagającej użycia przemocy, rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie. Druga Księga Mojżeszowa 14:13-14. Według biblijnego opisu nawet sami Egipcjanie rozumieli tę rzeczywistość. Uciekajmy przed Izraelem, gdyż Pan walczy za nich z Egipcjanami. Druga Księga Mojżeszowa 14:25. Nadzwyczajna interwencja Boga na rzecz bezradnych Izraelitów, którzy nie potrafili walczyć, staje się wzorcem. Księga Wyjścia stanowi model interwencji Boga na rzecz jego ludu. Jahwe nie tylko walczy za Izraelitów, ale i zakazuje im walczyć. Bóg jest wojownikiem i inicjatywa należy do Niego. On ustanawia strategię, określa środki i prowadzi kampanię wojenną. Gdyby Jahwe nie walczył za Izraelitów, ich szanse powodzenia byłyby zerowe. Ellen White interpretuje to jako wyraz faktu, iż Bóg nie zaplanował przejęcia przez nich ziemi obiecanej przy pomocy walki, ale przez poddanie i całkowite posłuszeństwo jego nakazom. Podobnie jak to się stało podczas wyjścia z Egiptu, Bóg miał walczyć za nich w ich bitwach. Ich zadaniem było w milczeniu obserwować jego wielkie dokonania. Historia dowodzi, że gdy Izraelici wystarczająco ufali Bogu, nie musieli walczyć sami. W pierwotnym Bożym planie Izraelici nigdy nie musieli walczyć za siebie. Taka konieczność była jedynie skutkiem ich niedowiarstwa wyrażanego po wyjściu z Egiptu. Wskutek ich niewiary Bóg dopuścił, by uczestniczyli w walce przeciwko Kananejczykom. Podobnie jak nie musieli dobywać miecza przeciwko Egipcjanom podczas wyjścia z Egiptu, tak samo mogli się obyć bez walki podczas zajęcia Kanaanu. Zobacz piąta Księga Mojżeszowa 7:17-19. Jeśli byś pomyślał w swoim sercu, te narody są liczniejsze ode mnie, jakże zdołam je wypędzić? Nie obawiaj się ich. Wspomnij raczej, co Pan, Bóg Twój, uczynił Faraonowi i całemu Egiptowi te wielkie doświadczenia, które widziały Twoje oczy, znaki, cuda, rękę możną i ramię wyciągnięte, którymi Pan, Bóg Twój, wyprowadził cię. Tak uczyni Pan, Bóg twój, wszystkim tym ludom, których się obawiasz. Gdyby Izraelici nie szemrali przeciwko Panu, Bóg nie dopuściłby do napaści nieprzyjaciół. Jak nasze szemrania przeciwko Panu wpływają na nasze życie dzisiaj? Czwartek, 23 października. Druga w skali wartości możliwość. Jakie podobieństwa dostrzegasz między tymi dwoma opisami bitew? Czym różnią się one między sobą? Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 17:7-13. I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ synowie izraelscy spierali się tam i kusili Pana, mówiąc, czy jest Pan pośród nas, czy nie? I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozłego, wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz, i wyruszył do boju z Amalekitami, a Mojżesz, a Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego, i usiadł na nim, a Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Tak pobił Jozue Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Księga Jozuego 6:15-20. Ale siódmego dnia wstali wcześnie, gdy wzeszła zorza poranna, i obeszli miasto w ten sam sposób, lecz 7 razy. Tylko tego dnia obeszli miasto 7 razy. Za 7. razem, gdy kapłani zatrąbili na trąbach, rzekł Jozue do ludu, wznieście okrzyk bojowy, gdyż Pan dał wam to miasto. A miasto to i wszystko, co w nim się znajduje, będzie pod klątwą Pana, tylko Rahab, nierządnica, pozostanie przy życiu, ona i wszyscy, którzy są z nią w domu, ponieważ ukryła posłańców, których wysłaliśmy. Wystrzegajcie się tylko tego, co jest pod klątwą, abyście nie zabierali nic z tego, co obłożyliście klątwą, i abyście przez to nie narazili na klątwę obozu Izraela i nie wtrącili go w nieszczęście. Wszystko srebro i złoto oraz przedmioty z miedzi i żelaza poświęcone są Panu, wejdą do skarbca Pana. Wtedy lud wzniósł okrzyk bojowy i zatrąbili na trąbach. A gdy lud usłyszał głos trąb, wzniósł potężny okrzyk bojowy i mur rozpadł się w miejscu, lud zaś wkroczył do miasta, każdy prosto przed siebie i zdobyli miasto. Pierwsza walka stoczona przez Izraelitów po wyjściu z Egiptu jest opisana w 17 rozdziale Księgi Wyjścia, gdy Izraelici byli zmuszeni bronić się przed Amalekitami. Izraelici byli świadkami działania wielkiej mocy Boga zarówno pokonującego Egipcjan, jak i wyzwalającego swój lud z niewoli. Jak zauważyliśmy, pierwotny Boży plan dla Izraela nie obejmował walki z innymi ludami. Zobacz druga Księga Mojżeszowa 23:28. Pośle też przed tobą szerszenie, które wypędzą Chiwijczyków, Kananejczyków i Hetejczyków przed tobą. Druga Księga Mojżeszowa 33:2. I pośle przed tobą anioła, i wypędzę Kananejczyka, Amorejczyka, Hetejczyka, Peryzejczyka, Chiwijczyka i Jebuzejczyka. Jednak wkrótce po opuszczeniu Egiptu Izraelici zaczęli szemrać z powodu uciążliwości wędrówki. Zobacz druga Księga Mojżeszowa 17:3. Ale lud miał tam pragnienie i szemrał przeciw Mojżeszowi, mówiąc, czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przyprawić nas i dzieci nasze, i dobytek nasz o śmierć z pragnienia? A nawet podważać obecność Boga pośród nich. Właśnie wtedy nadciągnęli przeciwko nim Amalekici. Nie stało się to przypadkiem. Bóg dopuścił, by Amalekici zaatakowali Izraelitów, aby ci zrozumieli skutki braku zaufania do Niego i nauczyli się Mu ufać. Nie przekraczając swoich zasad, Bóg schodzi do poziomu, na którym znajdują się Izraelici, aby wezwać ich do powrotu do Jego pierwotnego i idealnego planu, zupełnego i całkowitego zaufania w Jego interwencję. Zasady prowadzenia wojny, zobacz 20 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, zostały dane Izraelitom dopiero po 40 latach spędzonych na pustyni, i to także z powodu ich niedowiarstwa. Nowe okoliczności wymagały nowych strategii i dopiero wtedy Bóg nakazał Izraelitom zupełne unicestwienie Kananejczyków. Obok tego, że wojna stała się koniecznością dla Izraelitów, okazała się także próbą ich lojalności wobec Jahwe. Bóg nie zrezygnował z nich, ale pozwolił, by doświadczyli Jego mocy przez przekonanie się o swojej całkowitej zależności od Niego. Udział Izraelitów w podboju jest wyraźnie zaznaczony w podsumowaniu księgi napisanym przez Jozłego. Jest tam mowa o tym, że Kananejczycy walczyli przeciwko Izraelitom. Choć upadek murów Jerycha był skutkiem Bożego cudu, to jednak wojsko izraelskie miało aktywnie uczestniczyć w bitwie wskutek nieugiętego oporu ze strony mieszkańców miasta. Uczestniczenie w konfliktach zbrojnych miało się stać dla Izraelitów środkiem służącym rozwinięciu ich bezwarunkowego polegania na pomocy ze strony Jahwe. Jednak Izraelitom stale przypominano, że wynik każdej bitwy ostatecznie leży w rękach Pana, a jedynym sposobem, w jaki mogą wpłynąć na pozytywny rezultat walki, jest postawa wiary w obietnice pańskie. Wybór należał do nich. Piątek, 24 października. Do dalszego studium. Gdy we wszechświecie pojawił się bunt przeciwko panowaniu Boga, Bóg miał do wyboru dwie możliwości: albo przestać być tym, kim jest ze swej natury, niezmiennie i wiecznie, by pozwolić kierować wszechświatem zbuntowanej istocie, albo pozostać świętym, sprawiedliwym, miłującym i miłosiernym Ojcem całego stworzenia. Biblia świadczy o tym, że Bóg wybrał to drugie, wskutek czego starcie między siłami zła a jego mocą okazało się nieuchronne. Gdy władze polityczne i społeczne w dziejach świata związane z buntowniczymi pozaziemskimi siłami zła okazywały taką samą arogancką postawę wobec Boga, On jako prawdziwy władca wszechświata interweniował. Motyw Jahwe jako wojownika stanowi zapowiedź ostatecznego zwycięstwa, które położy kres odwiecznemu wszechświatowemu konfliktowi między dobrem a złem. Ponadto Boże wojny Izraela nie tylko odzwierciedlają wszechświatowy konflikt odbijający się w nich jak w lustrze, ale stanowią część tego konfliktu jako przykład Bożego sądu ostatecznego ukazany w kontekście bieżącej historii. Bóg dał im przywilej i zobowiązał ich, by weszli do ziemi obiecanej w czasie, który sam wyznaczył, ale wskutek ich samowolnego lekceważenia jego rozkazów, wycofał swe zezwolenie. Nie było jego zamiarem, by zdobyli tę ziemię w walce, ale dzięki całkowitemu posłuszeństwu jego rozkazom. Pytania do dyskusji. 1. Jak tło wielkiego boju pomaga ci lepiej zrozumieć nakaz Pana, by Izraelici toczyli wojnę? 2. Podczas wspólnego studium Pisma Świętego omówcie wasze odpowiedzi na pytanie z poniedziałkowej części lekcji dotyczące rzeczywistości wielkiego boju i tego, jak toczy się on w świecie wokół nas. Jaka jest nasza rola w tym boju i jak możemy ją wypełniać? 3. Jak możemy zastosować w naszym duchowym życiu zasadę przyglądania się w milczeniu, gdy Pan walczy za nas? 4. W naszych dyskusjach i okazjonalnych sporach w Kościele chcemy wiedzieć, kto jest po naszej stronie. Jak to, co czytamy w Księga Jozłego 5:13-15, powinno wpływać na naszą postawę? Księga Jozłego 5:13-15. A gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał go: czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół? A ten odpowiedział: nie, ale jestem wodzem wojska Pana, przyszedłem teraz. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego: co rozkaże mój Pan słudze swemu? A wódz wojska Pana rzekł do Jozłego: zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. I Jozue tak uczynił.